Historia złotego.
Szelong to 3 denary. 3 denary to 6 oboli, czyli 1 denar to 2 obole. A to tylko niektóre z wielu rodzajów monet. System monetarny w XVI-wiecznej Polsce nie był łatwy. Między innymi o tym okresie naszej historii będziemy dziś mówić.
Wśród bardzo różnych ujawnień, prób przemytu, z którymi spotyka się Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa, zdarzają się także próby przemytu dzieł sztuki, dóbr kultury czy wartościowych numizmatów.
Rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku, Radosław Hancewicz.
Jako że kiedyś sam interesowałem się numizmatyką, to mam w pamięci przemyt 680 monet, który udaremnili funkcjonariusze kas z przejścia granicznego w Połowcach. Numizmatyczny skarb ukryty był w nadkolach i podwójnej podłodze bagażnika samochodu osobowego kierowanego przez obywatela Białorusi. W większości przypadków zatrzymane przedmioty decyzją sądu są przekazywane instytucjom kultury. Podobnie było w przypadku tych monet. Dzięki naszym staraniom sąd zdecydował o przepadku numizmatów na rzecz Skarbu Państwa oraz o ich przekazaniu do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Z wielką satysfakcją przekazują. Niech cieszy oko.
Dziękuję.
W wieku XVI system monetarny Królestwa Polskiego i oddzielny system monetarny, jaki funkcjonował w Wielkim Księstwie Litewskim, uległy poważnym zmianom, a to za sprawą m.in. Kopernika, który współpracował z dworem Zygmunta Starego i był twórcą idei reform monetarnych. I to właśnie czasy Zygmunta Starego były takimi rewolucyjnymi, jeśli chodzi o mennictwo polskie. Bito takie monety drobne jak denary wciąż, bito obole, połówki denarów, bito również dla Prus, później szelongi, czyli monetę, która wcześniej występowała wyłącznie w Prusach i była charakterystyczna dla mennictwa krzyżackiego, bito półgrosze, grosze, no i właśnie zaczęto bić też wyższe nominały, trojaki, szóstaki, czyli wielokrotności grosza i używano jako takiego elementu obrachunkowego złotego polskiego. Złoty polski w tym czasie nie pojawił się jako oddzielna moneta, ale liczono grosze na 30, na pół kopy. Kopa miała 60, groszy było w złotówce 30, więc obrachunkowo stosowano w rozmaitych rozliczeniach tą jednostkę złotego. Także Zygmuntowi Staremu zawdzięczamy duże monety, takie jak talary medalowe, bardzo piękne, renesansowe, bo też ma miejsce tutaj oprócz takiej rewolucji czysto menniczej również rewolucja stylistyczna, jeśli chodzi o te numizmaty. One właśnie bardzo wyrazisto styl renesansowy sobą reprezentują. Te duże dawały możliwość przedstawienia naprawdę bogatych wyobrażeń.
Mam wrażenie, że ciągle jeszcze jesteśmy w czasach, gdzie był trochę taki bałagan z tymi monetami.
Można tak powiedzieć. Na pewno nie byłoby się łatwo odnaleźć w tym systemie współczesnemu człowiekowi. Gdyby takiego szarego białostoczanina przenieść w czasie o te 500 lat do czasów Zygmunta Starego, mógłby się nie odnaleźć przy tak prostych sprawach jak kupienie kawałka chleba. Dlaczego? Dlatego, że nie wiedziałby w ogóle, w jakiej jednostce mu ten chleb sprzedają, co to oni w ogóle mu chcą sprzedać i za ile mu chcą sprzedać i czym mu chcą zapłacić. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do dosyć prostego systemu. Złotówka jest jedna i dzieli się ona na 100 groszy. I wszystko. A w tamtych czasach sytuacja była zdecydowanie bardziej skomplikowana, bo funkcjonowało kilka, można powiedzieć, oddzielnych systemów liczenia pieniędzy i ceny wzajemne rozmaitych rodzajów monet emitowanych przez to samo państwo zmieniały się w czasie. Dukat na początku panowania Zygmunta Starego był tańszy, pod koniec tego panowania był droższy. Ale w jakim sensie droższy? Przecież to pieniądz liczony w drobniejszej monecie srebrnej. Ale problemów było więcej niż tylko jakiś tam podział na srebrną monetę czy złotą monetę, ponieważ było bardzo dużo rodzajów monety. Dzisiaj mamy złotówkę i grosze, a wtedy był na przykład szelong. Co to jest ten szelong? Szelong to 3 denary. A co to są te 3 denary? Te 3 denary to jest 6 oboli, czyli 1 denar to 2 obole. A z kolei 3 szelongi to grosz. A grosz jest trojak, to są 3 grosze. Jest szóstak, to jest 6 groszy. I tak dalej mnożyły się te rodzaje pieniądza, a w dodatku zupełnie legalnie na rynku funkcjonowały też pieniądze państw ościennych. Były monety niemieckie, były monety węgierskie, nawet się zdarzały francuskie. Jeżeli były to monety kruszcowe, to zawsze były coś warte. I wtedy na zasadzie dogadania ktoś mówił, a to popatrz po wielkości, to jak 3 grosze. A ten ktoś mówi, ale coś mi się wydaje, że ona jakaś taka ciemna, to tu srebra ma wyglądało to, na Musi najwyżej 2. No i tak się dogadywali, ale używali tego ciągle jako pieniądza. Także sytuacja nie była łatwa dla takiego zwykłego zjadacza chleba, bo można było przy zwyczajnych, codziennych zakupach coś zyskać albo coś stracić na takiej zwyczajnej wymianie gotówki.
Historia złotego.